zatopić się jeszcze raz, nie pamiętać, że istnieje świat. To, co piękne, ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już.
Minęła właśnie czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Na amerykańskiej giełdzie katastrofa i najgorszy dzień od 2020 roku. Po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa powszechnych ceł zaporowych najmocniej spadały ceny akcji globalnych koncernów, które przeniosły swoją produkcję do Azji. Trump nałożył na importy z Chin, Indii, Wietnamu, Tajwanu czy Kambodży astronomiczne opłaty, co sprawi, że produkowane tam towary będą musiały skokowo podrożeć. Dlatego gwałtownie spadły ceny akcji takich koncernów jak Apple, Nike, Gap, Amazon czy Facebook. W Europie potaniały akcje Adidasa, Pumy, Pandory czy Dr. Martensa. Ogromne cła ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa stanowią poważne ryzyko dla światowej gospodarki w czasie, gdy wzrost gospodarczy jest powolny, ocenia szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według Krystaliny Georgiewy ważne jest, aby unikać kroków, które mogłyby jeszcze bardziej zaszkodzić światowej gospodarce, i zaapelowała do Stanów Zjednoczonych i ich partnerów handlowych o konstruktywną pracę w celu zmniejszenia napięć. Do reakcji świata na nałożone cła odniósł się wczoraj Donald Trump. Wszystko idzie bardzo dobrze, nasz kraj i rynki przeżywają boom gospodarczy, mówi amerykański prezydent. Myślę, że idzie bardzo dobrze. To była operacja, taka jak operacja pacjenta, i to jest wielka sprawa. Mamy 6 lub 7 bilionów dolarów napływających do naszego kraju i nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Rynki przeżywają boom. Akcje przeżywają boom. Kraj przeżyje boom. Reszta świata zastanawia się, czy jest jakiś sposób, aby mogli zawrzeć układ. Wykorzystywali nas wiele lat. Jak wiecie z Radia Z, Trump ogłosił nałożenie ceł na szereg krajów na całym świecie. Wszystkie towary sprowadzane z Europy będą obłożone 20% stawką celną. Wyższe stawki wprowadzone przez Trumpa wchodzą w życie 9 kwietnia. Nad odpowiedzią pracują Chiny, Wielka Brytania i Unia Europejska. Kolejny nocny atak rosyjskich dronów na ukraińskie miasta. Tym razem celem były budynki mieszkalne i biurowe w Charkowie. Zginęły co najmniej 3 osoby, co najmniej 32 zostały ranne. Prezydent Trump nie tylko powstrzymał wybuch III wojny światowej, ale już osiągnął duże postępy w rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie, powiedział w wywiadzie dla Fox News wysłannik Kremla Kirill Dmitriew. Doradca Putina przekonywał też, że Rosja nie żąda zniesienia sankcji. Przez ostatnie 3 lata nie było żadnego dialogu z Rosją i administracją Bidena. Nie było prób zrozumienia rosyjskiego stanowiska. Nie było żadnych rozwiązań, które mogłyby być skuteczne. A to, co zrobił zespół prezydenta Trumpa, to zrozumienie, jaka może być przestrzeń rozwiązań i osiągnięcie pierwszej deeskalacji konfliktu, jaką kiedykolwiek osiągnięto, czyli powstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną między Rosją a Ukrainą. Prowadzimy więc dobre dyskusje, ale nie ma wątpliwości, że zespół prezydenta Trumpa nie tylko powstrzymał 3 wojnę światową przed wybuchem, ale także osiągnął już znaczny postęp w sprawie rozwiązania sprawy Ukrainy. Powiedział rosyjski wysłannik, pierwszy wysoki rangą przedstawiciel Kremla odwiedzający Waszyngton od początku wojny. Gdy prowadzący wytknął mu, że Rosja złamała postanowienia zawieszenia uderzeń na obiekty infrastruktury energetycznej, Dmitriew twierdził, że podobnie zrobiła też Ukraina, lecz zarzucił mediom, że o tym nie informują. Szef rosyjskiego funduszu państwowego mówił, że podczas rozmów w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji oraz kongresu poruszał też kwestie gospodarcze i przyszłą współpracę na tym polu z USA, twierdzący, że USA i Rosja mogą wiele osiągnąć na wspólnych inwestycjach w metale ziem rzadkich czy gazu LNG. Zarzekał się też, że Rosja wcale nie domaga się od USA zniesienia sankcji jako warunku zawieszenia broni. 49-latek należy do grona najbliższych współpracowników Putina. Przez analityków jest nawet uważany za jego możliwego następcę. Więcej o tym piszemy także na radioz.pl. Władze ŻOR na Śląsku ostrzegają mieszkańców przed wyciekiem danych osobowych po cyberataku na miejscowy urząd pracy. Hakerzy włamali się na serwery, na których przechowywane były wrażliwe dane, w tym adresy, numery bankowe i PESEL-e. Jaka była skala ataku? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
Miasto nie ma wątpliwości, że było to działanie cyberprzestępców. Wykorzystali bardzo specjalistyczne oprogramowanie, które blokuje dostęp do serwerów. Na razie nie wiadomo, od ilu osób dane ukradli hakerzy, ale mogą one posłużyć do wyłudzenia pożyczek lub innych przestępstw.
Zachęcamy naszych mieszkańców do zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo prosta czynność, a jednak pozwalająca uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.
Apeluje Adrian Lubszczyk z Urzędu Miasta w ŻORach. Sprawą zajmują się już policja i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Szymon Kastelik, Radio Z.
No jak już mogliście usłyszeć w wiadomościach Radia Z, hakerzy zaatakowali biura parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, że za tymi atakami stoją grupy z Rosji i Białorusi i że była to próba ingerowania w nadchodzące wybory. Nowe dodatki do mieszkań dla polskich służb mundurowych mają zwiększyć m.in. liczbę chętnych. Już od 1 lipca policjanci, żołnierze czy strażacy wezmą do prawie 2000 zł m.in. na lokale tymczasowe. Pieniądze pomogą młodym funkcjonariuszom na starcie kariery. Skrócą też drogę interwencji, mówi Radiu Z komendant wojewódzki policji w Lublinie, młodszy inspektor Tomasz Gil.
Oto oddalenie od jednostek policji miejsc zamieszkania funkcjonariuszy powoduje faktycznie, że ten czas reakcji, nad którym pracujemy, by był ciągle niższy na różnego rodzaju zdarzenia, skracał się maksymalnie, by nasza mobilność, sprawność w tym zakresie była jak najwyższa.
Te nowe regulacje nieco urealnią kwestie związane z na przykład wynajmem mieszkań, no bo wiadomo, że każdy strażak na początku swojej kariery nie dysponuje własnym lokalem.
Dodaje zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie starszy brygadier Michał Bada. Dodatki nie będą opodatkowane. Pieniądze pokryją także zwrot kosztu dojazdu funkcjonariuszy, którzy mieszkają poza miejscem pełnienia służby. Będą mogli je pobierać wszyscy mundurowi.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, wiceszefowa Polski 2050. Witam pani minister, dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótka piłka na początek, tradycyjnie. Czy banki powinny przekazywać swoje zyski na obronność państwa, tak czy nie?
Tak, dla podatku od nadmiarowych, nie wszystkich, nadmiarowych zysków banku, który można by przeznaczyć na zdrowie lub obronność.
Czyli tak, czekamy na Państwa opinie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale musimy oczywiście zacząć od Donalda Trumpa i od dnia wyzwolenia Ameryki. Co decyzja o 20% cłach na towary z Unii Europejskiej oznacza konkretnie dla Polski?
To jest decyzja wykraczająca poza 20% dla Unii Europejskiej. Trump podjął decyzję, która dotyka właściwie tak cła dla wszystkich. Dla kolejnych prawie 70 krajów jeszcze ponad te cła 10% dla wszystkich. I wśród tych krajów szczególnie wyróżnionych w cudzysłowie przez prezydenta Trumpa Unia Europejska, co jest znaczące, bo jesteśmy najbliższym sojusznikiem, a dostajemy cła wyższe niż niektóre inne kraje, nie członkowskie, tylko kraje na świecie, ale sojuszników wielu to dotknęło, takie nadmiarowe cła, czyli Japonia, Korea. Co to znaczy? To znaczy, że zaczyna się eskalacja, nie chcę jeszcze powiedzieć wojna handlowa, eskalacja, w której na cła są cła, na te cła będą kolejne cła i albo się to przerwie negocjacjami i porozumieniem, albo wszystkie strony stracą, w tym Polska. Przy czym my nie jesteśmy krajem najbardziej eksponowanym akurat na relacje handlowe ze Stanami, możemy dostać rykoszetem, bo ucierpią inne kraje członkowskie, z którymi mamy dobry handel.
Jak mocny może być ten rykoszet? Niektórzy eksperci mówią, że możemy stracić około 0,4% PKB.
Ja słyszałam różne szacunki i to jest troszeczkę wróżenie z fusów, dlatego że nie wiadomo na koniec na czym stanie, czy to już jest to, czy będą kolejne, czy prezydent Trump się cofnie, bo przecież jeśli chodzi o Kanadę, o Meksyk, to już się działo, więc trochę wróżymy naprawdę z tak niepewnej sytuacji. Jest zgoda, że to nikomu dobrze gospodarczo nie zrobi.
Ale
to,
w jakimś sensie Trump wiedzą. Po coś to robi. Uważa, że w ten sposób dojdzie do tego, że znowu przemysł amerykański stanie na nogi. Ja zacytuję, co on powiedział o Unii Europejskiej. Myślicie o Unii, bardzo przyjaźni, a nas okradali. To żałosne. Liczą nas 39%, więc damy im 20% cła. Czy tak rzeczywiście wygląda relacja handlowa między Unią a Ameryką?
Relacja handlowa była taka, że Ameryka sprzedawała i sprzedaje dalej do Unii i ma dużą przewagę w usługach. Unia do Stanów Zjednoczonych jest przewaga w towarach, ale ta przewaga to w ogóle nie znaczy, że Stany Zjednoczone na tym tracą, bo takie wyobrażenie o gospodarce, że jak importujemy, to tracimy, a jak eksportujemy, to zyskujemy, to jest ogromne uproszczenie. Na imporcie można zyskać, bo to się kalkuluje dla klientów, że mają większy wybór, tańsze ceny. Ten import jest częścią komponentów do produkcji wewnętrznej w Stanach, która z kolei idzie na zewnątrz, więc naprawdę to w ten sposób nie wygląda. No to są takie proste opisy, jak się odetniemy od wszystkich, to nasza gospodarka się zbuduje, ale to tak nie działa. No, raczej efekt będzie taki, że to będzie strata. Nie zysk dla straty.
Ale Trump jest biznesmenem, czy on o tym nie wie?
Panie redaktorze, no jest biznesmenem. Ja nawet ostatnio podsumowałam dane gospodarki amerykańskiej za te pierwsze kilka miesięcy prezydenta Trumpa i tam są same pogorszenia wskaźników wszystkich możliwych, a także wskaźników subiektywnych, czyli przekonania ludzi o tym, że jest stabilność i gospodarka idzie w dobrym kierunku. Więc no nie wygląda to jak dobra recepta.
Ja zacytuję reakcję premiera Tuska. Przyjaźń oznacza partnerstwo, partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje. Czy to jest apel, wezwanie premiera do odwetu, czy to tak trochę pogrozimy, trochę powiemy o przyjaźni?
To jest pozycja jedyna możliwa dzisiaj dla władz polskich i w ogóle dla państwa polskiego, w której podkreślamy, że Amerykanie są naszym sojusznikiem. To nie jest tak, że coś robią i my zrywamy sojusz. Nie, pamiętamy o tym, to są fundamentalnie, ale to nie oznacza, że mamy się stać bezradni. Mamy siedzieć i po prostu pozwolić, żeby nasza gospodarka zaczęła tonąć w asymetrycznych relacjach, bo nie ma nic gorszego niż jak jedna strona wprowadzi cła, czyli my sprzedać nie możemy, albo sprzedajemy bardzo drogo, a oni mogą nam sprzedać wszystko. No, taka sytuacja gospodarcza jest absolutnie nie do przyjęcia. I tyle, jeśli ktoś wprowadził, trzeba reagować, ale wiadomo, że i Polska, i Unia, pozycja jest jasna. Rozmawiajmy, zejdźmy z tej eskalacji.
Chce pani, aby nadmiarowe zyski banków trafiały między innymi na obronność państwa. To jest, wydaje się, bardzo sensowne rozwiązanie. To dlaczego rząd, który no, już działa ponad rok i kilka miesięcy. Dlaczego takiego rozwiązania nie wprowadził?
To ma dwie pozytywne strony. Po pierwsze, rzeczywiście są ogromne zyski banków, a my dzisiaj mamy ekstraordynaryjną sytuację i potrzebujemy pieniędzy na bezpieczeństwo. Wiadomo, że pozyskujemy na rynkach, ale to jest koszt dłużny i też nie ma co zamykać oczu, że to nie jest tak, że ten koszt dłużny im jest mniejszy, tym lepiej, więc jak można pozyskać po prostu środki własne, niedłużne na bardzo ważny cel, to trzeba to robić, ale jest drugi jeszcze być może ważniejszy powód. Otóż banki dzisiaj nie zarabiają na tym, na czym zarabiać powinny, czyli na aktywnej akcji kredytowej, takiej, która daje rozwojowe kredyty polskim przedsiębiorcom. I nawiązując do tej trudnej sytuacji ekonomicznej międzynarodowej, to jest ten moment, kiedy polscy przedsiębiorcy powinni dostać impuls taki rozwojowy, czyli możliwość dostępu do kredytów.
A co mamy?
A dzisiaj nie mają dostępu do
kredytów. Nie ma kredytów bardzo dla przedsiębiorców, dla biznesmenów. Drogie kredyty, jeśli chodzi o mieszkania. No i bardzo niskie oprocentowania lokat. Czyli tak naprawdę klienci są okradani przez
czyli
banki.
Czyli tanie pozyskiwanie pieniądza, a potem dla czegoś tak drogie sprzedawanie, no bo kredyt jest niejako sprzedawaniem pieniądza przez banki, że to się nie opłaca kredytobiorcom. Taki podatek, zdjęcie tych nadmiarowych zysków, tej manny z nieba, uruchomi własną aktywność banków, że one zechcą zarabiać na tym, na czym zarabiać powinni, czyli na atrakcyjnej i ciągle bezpiecznej dla banków akcji kredytowej.
Czy rozmawiała pani na temat tego pomysłu z premierem? Czy ma pani do tego pomysłu większość w rządzie, w koalicji?
Na ten moment rozmawiam, mówię o tym, natomiast czy jest większość, nie wiem, ale to też jest trochę tak, że pewne, to jest bardzo nieoczywisty pomysł, to jest czas nieoczywistych rozwiązań, naprawdę już tak jak było, nie powinno być i nie będzie. Ja przekonuję do tego stopniowo, mam nadzieję, że to przekonanie zaskutkuje.
Kiedy ceny mieszkań będą jawne?
Ceny mieszkań są niejawne w tym sensie, że wymaga to od kupujących jakichś gargantuicznych wysiłków, żeby dojść, jak rzeczywiście te ceny wyglądają, co uniemożliwia analizę dobrą rynku, a to jest przecież najważniejszy, najczęściej zakup w naszym życiu, za największe środki, absolutnie fundamentalny i ludzie się mordują, wypisując maile, otrzymując odpowiedzi, w których potem się okazuje, że jest jeszcze jeden, drugi garaż ukryty, to ja się nie mogę wyjść z podziwu, znaczy z zadziwienia, że przez tyle lat mówiono, że nic z tym nie można zrobić.
I ta sprawa dzisiaj w końcu trafiła do Sejmu.
Trafiła do Sejmu dzisiaj, ponieważ bardzo dużo osób wzięło udział w konsultacjach sejmowych, to od razu idzie na plenarkę. Dzięki państwu, dzięki udziałowi w konsultacjach ten projekt. Po pierwszym czytaniu, tak jak jest procedura, wraca do komisji. Jestem przekonana, że bardzo szybko w komisji będzie przeprocedowany i ma szansę już na kolejnym Sejmie wejść na ostateczne sejmowe
głosowania. Kiedy ustawa, bo wydaje się tutaj niekontrowersyjna sprawa.
Mam nadzieję, to jest ustawa trochę taka
życie?
Ustawa za prawem klientów do równouprawnienia na wolnym rynku. Chyba oczywista oczywistość kontra uprzywilejowania grupy, dużej grupy interesów, które należy skończyć.
Kiedy wejdzie w życie?
Jeżeli przejdzie przez Sejm większością, no mam nadzieję, że tak będzie, gorącą mam nadzieję. Senat podpis pana prezydenta i jeszcze w tym roku ma szansę wejść w życie.
Krótka piłka, odsłona numer dwa. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Lewica blokuje pracę rządu, tak czy nie?
Krótko. I tak i nie, panie
dziękuję
redaktorze. Zależy od
części
czego.
Hołownia obraża swoich rywali, tak czy nie?
Nie.
Pójdę na marsz Tuska i Trzaskowskiego, tak czy nie?
Nie.
Nie pójdzie pani. To jasna odpowiedź i mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Sprawa dotyczy oczywiście tego tematu, o którym rozmawialiśmy, czyli kwestia przeznaczenia nadmiarowych zysków dla banków. Usiłuję dostać się do wyników sądu. Nie potrafię tego zrobić w tym momencie, ale mam nadzieję, że w części internetowej to już się uda. Zapraszam na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
To jest gość Radia Z.
Lewica blokuje pracę rządu i tak, i nie. W jakich sprawach tak, w jakich sprawach nie?
W większości spraw idziemy do przodu, tylko o tych sprawach nie słychać, bo przechodzi szereg różnych ustaw, w których jest zgoda rządowa. Natomiast są ustawy, w których się różnimy. Ja bym uczciwie powiedziała, że mówienie, że jedna partia blokuje, a wszystkie inne niczego nie blokują, to jest bardzo niesprawiedliwe.
Ale mamy bardzo mocne słowa między politykami pani ugrupowania, a politykami lewicy. Pan marszałek Hołownia mówi o protokole niszczenia, obniżenia składki zdrowotnej. Z kolei Anna Maria Żukowska mówi, że pan marszałek Hołownia jest kłamcą, bo nie było takich uzgodnień i nie dogadywaliście się na ten temat.
Składka zdrowotna jest rzeczywiście tą jedną rzeczą i dlatego ja mówię, no blokowanie plac w rządzie, ja nie lubię takiego uogólniania, bo akurat w jednej sprawie to ma miejsce. Tak, jest wpisana w umowie koalicyjnej zmiana składki zdrowotnej i ulżenie mikroprzedsiębiorcom.
Lewica to mówi, że nie ma takich zobowiązań, nie ma takich uzgodnień.
No jest zapis, czarno na białym. Wyszła ustawa z rządu, ustawa rządowa wyszła, więc to nie jest tak, że jest ustawa poselska. Jak jest ustawa poselska, to można uważać, że to dany klub podniósł i tu jest zupełnie inna historia. Tu wyszła ustawa rządowa o rzeczy, która jest w umowie koalicyjnej i mało tego, która naprawdę autentycznie jest potrzebna, bo to jest ulżenie mikroprzedsiębiorcom po to, żeby nie zawieszali biznesów, nie zamykali biznesów w tych trudnych czasach, o których jeszcze mówiliśmy, że mają trudny dostęp do finansowania, do kredytów, dlatego że z kolei no nie dowożą banki tego, co powinny dowozić w systemie. I teraz to powinno być zrobione, zwłaszcza, że jest gwarancja pana ministra Domańskiego, że nie ubędzie złotówka systemu ale ochrony zdrowia. W czym naprawdę
na tym
problem...
posiedzeniu będzie głosowanie w sprawie składki zdrowotnej?
Z tego, co wiem, tak.
A proszę powiedzieć, co się stanie, jeśli głosami Lewicy to obniżenie, czyli państwa postulat nie przejdzie? Czy wyjdziecie z koalicji?
To jest obietnica i zobowiązanie całego rządu. Oczywiście, że nie wyjdziemy z koalicji. My mamy bardzo poważne, ja akurat traktuję to super poważne, zobowiązanie wobec wyborców, że wchodzimy do koalicji nie po to, żeby ją wywracać po roku w jakichś partykularyzmach, tylko po to, żeby dobrze rządzić przez 4 lata. I oczywiście też wyborcy sobie zażyczyli rząd koalicyjny i bardzo dobrze.
To co, przejdziecie nad tym do porządku dziennego,
nie,
jeśli
przejdziemy
zagłosuje Lewica?
Absolutnie nad tym do porządku dziennego. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby to przegłosować. Ciągle liczę tutaj, że Lewica zrozumie, że jest zobowiązanie całej koalicji.
A jak nie zrozumie,
wspólne,
to co?
To wtedy ponowimy takie samo rozwiązanie jako projekt poselski.
Panie minister, mamy teraz już odpowiedź na pytanie krótkiej piłki, na naszą sondę. Czy banki powinny przekazywać swoje zyski na obronność państwa? Tak, 82% uczestników naszej sondy, nie 18%, a więc jest tu chyba powszechna akceptacja tego, że jednak banki za nadmiarowe zyski, no powinny te zyski przekazywać na przykład na takie sprawy jak obronność. Pani minister, czyli będzie ponowiony projekt poselski? Jeśli ta sprawa
nie przejdzie. Nadzieję, że nie będzie, ponieważ mam nadzieję, że projekt rządowy zostanie przegłosowany.
No dobrze, teraz kwestia związana z kampanią prezydencką. Dlaczego tak kiepsko idzie, jeśli chodzi o notowania Szymonowi Hołowni? Jak pani myśli?
Walczymy o to, żeby jak najlepiej pan marszałek dotarł do ludzi ze swoim przekazem. Zintensyfikował niesamowicie swoją kampanię. Taka bardzo intensywna kampania właściwie była możliwa od 2 tygodni, bo przed tym pracował i tu nikt nie ma wątpliwości, że bardzo dobrze jako marszałek Sejmu, nawet jak patrzę na to, co się, ile jest ostatnio wokół Sejmu takich starć, to proszę zwrócić uwagę, że jak jest pan marszałek, to jest porządek.
Chcę pani powiedzieć, że wczoraj jak go nie było, był zastępował go wicemarszałek Zgorzelski, doszło do awantury między panem Kaczyńskim a panem Giertychem.
Doszło do bardzo niestosownej awantury, co absolutnie nie należy za to pana marszałka Zgorzelskiego winić, tylko daje może ludziom wyobrażenie, jaka to jest trudna praca i jak skutecznie pan marszałek Hołownia to robi, a sama wymiana totalnie niestosowna. Ja to ubolewam nad takimi rzeczami.
A te notowania, czy to już jest tak, że poważna część elektoratu Polski 2050 czy trzeciej drogi przeszła na rzecz, czy też będzie głosować na rzecz pana Mencena z Konfederacji?
Wybory parlamentarne i prezydenckie to są naprawdę absolutnie różne rzeczy, więc nie należy tak przekładać, że tutaj elektorat Polski 2050. Mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi i jest wielki potencjał, widzimy to zresztą w sondażach, na wskazywanie pana marszałka jako drugi wybór, że bardzo dużo wskazuje wyborców, więc tu jest bardzo duży potencjał. Ja jestem przekonana, że więcej takiej intensywnej kampanii, docieranie też bezpośrednio do ludzi, bo pan marszałek jeździ teraz po całej Polsce, że to spowoduje, że ludzie usłyszą z tego drugiego wyboru, przejdą na
pierwszy.
A może
rację ma szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, który mówi, że miała być trzecia droga, a jesteście przystawką Donalda Tuska i za to płaci właśnie Szymon Hołownia.
akurat myślę i ta nasza rozmowa o bankach, a także o jawności cen, którą tutaj prowadzimy, pokazuje, że jesteśmy dokładnie takim koalicjantem, jak powinno się być. Jesteśmy udziałowcem tego rządu, mamy swoje asertywne, ważne dla ludzi postulaty, a jednocześnie w szeregu sprawach idziemy razem z tym rządem kooperatywnie i skutecznie. Tak sobie wyobrażam dobrą pozycję udziałowca w tym rządzie, że jest agenda ważna dla ludzi i o nią asertywnie walczymy. Czasem to jest trudne dla koalicjantów, powiem, to jest nawet czasem trudne dla pana premiera, ale to jest kwestia dla sprawy, a równocześnie w rzeczach, które są naszą odpowiedzialnością, robimy razem. I tu żadnej trzeciej nogi nie widzę, widzę złośliwość nogi pana Mastalerka.
Okej. A jeszcze jedna opinia pani kolegi, pana wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego z Trzeciej Drogi, który mówi, że faworytem tych wyborów jest Karol Nawrocki. Czy pani również tak uważa?
Nie.
Czyli kto jest faworytem? Rafał Trzaskowski, tak?
Dla mnie dzisiaj najważniejsza jest kampania marszałka Hołowni.
A dlaczego pani nie pójdzie na ten marsz 25 maja?
Dlatego, że pan redaktor sam go określił jako marsz, cytuję pana redaktora, tak, Tuska i Trzaskowskiego, no bo... czyli jest to marsz partyjny. Ja jestem wiceprzewodniczącą Polski 2050 i to jest formacja, z którą się identyfikuję, która ma swoją ważną rolę dla społeczeństwa i dla wyborców.
Okay.
I uważam, że jak jest marsz partyjny jednej partii, złego słowa na ten marsz nie powiem, bardzo dobrze, że jest, ale niech będzie tym, czym jest. Znaczy, tak jak pan redaktor sam spontanicznie go określił, on dokładnie tym jest. Więc oczekiwanie, że będzie, że inne formacje polityczne będą uczestniczyć w marszu Platformy Obywatelskiej, no to jest po prostu bez sensu. To właśnie byłoby zagubieniem własnej tożsamości, a tę tożsamość jesteśmy winni wyborcom.
Okej, okay, ale zmienia się sytuacja, bo to będzie przed drugą turą wyborów, więc wtedy do wyboru będzie albo najprawdopodobniej Rafał Trzaskowski, albo kandydat opozycji, biorąc pod uwagę średnią sondaży. Czyli w co, wtedy państwo nie powiedzą, na kogo będą głosować?
Panie redaktorze, jesteśmy w pierwszej turze i ja uważam, że po pierwsze to jest zawsze bez sensu już deklarowanie, co będzie w drugiej, jak wyborcy jeszcze nie podjęli, co jest w pierwszej turze, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi, a odrębnie są wyniki wyborów parlamentarnych, są siły okay. polityczne, są nasze zobowiązania i to jest kompletnie inna rzecz.
Czyli ja nie usłyszę nie od pani dzisiaj, tego... pani minister, deklaracji, że tak, w drugiej turze zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego.
Teraz jesteśmy w pierwszej turze, okay. zagłoszuję na Szymona Hołownię.
Robert Feluś, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Czy pani minister Pełczyńska-Nałęcz zdaje sobie sprawę, że wbiła gwóźdź do trumny projektu Izera, zabierając spółce Electromobility Poland pieniądze, które miała zagwarantowana ta spółka w KPO?
Widziałam ten komentarz, bo się pojawił w internecie i z zainteresowaniem państwa pytania przeczytałam. Już odpowiadam. W momencie, kiedy objęłam KPO, część dla Izery była w części grantowej. Część grantowa oznacza, że projekt musi być, inwestycja musi być zrealizowana do połowy 2026 roku. Stan zaawansowania Izery w żaden sposób nie dawał mikroszansy, żeby inwestycje zrealizować do połowy 2026 roku. Jedynym sposobem, żeby te pieniądze zachować na elektromobilność, było przesunięcie ich do pożyczek, bo pożyczki trzeba zakontraktować do 26, a potem można realizować jeszcze inwestycje przez kolejnych wiele lat i dokładnie to się zdarzyło. Ja te środki na tak zwaną Izerę, ale tak naprawdę elektromobilność, przesunęłam z grantów do pożyczek i dalej już wszystkie decyzje są w rękach Ministerstwa Aktywów.
Czyli nie jest to gwóźdź do trumny tego projektu?
To jest to, co zostało zrobione, jeśli chodzi o KPO, to otworzenie możliwości.
NW pyta.
Jedyne możliwe w tej sytuacji.
NW, czy aby otrzymać środki unijne, gminy będą musiały zgodzić się na przyjęcie migrantów?
A to jest jakieś absurdalne... Nie. Tak nie. Jak pan redaktor
twarde
lubi
nie.
pytać. Tak, nie.
Bardzo dziękuję.
Nie.
Grzegorz, jeżeli Niemcy mogą jednostronnie nie uznawać strefy Schengen, to czy Polska może nie uznawać systemu ETS?
Nikt nie powiedział, że Niemcy jednostronnie, stuprocentowo nie uznają strefy Schengen. Przecież jeździmy po całej Unii Europejskiej. Chyba ludzie nie rozumieją, co to znaczy nieuznawanie strefy Schengen. To znaczy, że z dowodem osobistym nie bylibyśmy w stanie wyjechać z Polski.
Ale faktycznie chodzi o kontrole graniczne, które wprowadzili.
Tak, przy czym my także robimy takie rzeczy częściowo. Jest trudna sytuacja, jeśli chodzi o migrantów i państwa podejmują wyrywkowe, i to nie jest jedyna granica. Na granicy z Włochami na przykład też są wyrywkowe kontrole związane z kontrolowaniem kwestii poruszania się po Unii nielegalnych migrantów. Cała Unia z tą sprawą walczy, ale czy to jest zawieszenie strefy Schengen? No nie, naprawdę oby nam się to zawieszenie nie zdarzyło, bo wydaje mi się, że ludzie korzystamy wszyscy z tego wielkiego, wspólnie wypracowanego przywileju i nie rozumiemy, jak
ja rozumiem,
to jest korzystne.
Ja rozumiem, ale lepiej korzystać jest, przekraczając granice, nie stojąc w korkach, niż stojąc w korkach. A takie korki mamy po polskiej stronie, jak chcemy jechać do Niemiec.
Tak, i oczywiście mnie się to nie podoba, wolałabym, żeby tego nie było, ale nie jest to zawieszenie strefy Schengen. A wracając do ETS-u, bo to jest jakby inna rzecz i nie ma co tych rzeczy łączyć, ja chyba tę sprawę podniosłam pierwsza, to a propos tych podatków od banku, pan redaktor pyta, czy jest większość. Czasem się trzeba rzeczy podnieść jako pierwsza pod prąd, a potem się okazuje, że pomału wszyscy zaczynają się przyzwyczajać do rozwiązań nieoczywistych, więc podniosłam sprawę ETS-u 2 jako coś, co powinno być oddalone i zrewidowane, dlatego że na tym etapie nie jesteśmy gotowi, żeby to wdrażać. To uderzy w osoby najmniej zamożne w Polsce, wykluczone komunikacyjnie, i nie tak powinno się robić transformację energetyczną, która jest super potrzebna, bezdyskusyjnie.
Oddalone i zrewidowane, co to,
znaczy,
to konkretnie
inne,
oznacza?
Później wprowadzone według innych zasad trochę.
Czy jest szansa na to, jakie...
O tym trwa rozmowa w Unii Europejskiej. Trwa
ale
o tym już
jeszcze nie ma
bardzo poważna rozmowa i powiedziałabym, że takie myślenie staje się coraz bardziej mainstreamowe.
Anna, czy to prawda, że Szymon Hołownia powołał zespół, który ma przygotować argumenty prawne na rzecz objęcia przez marszałka Sejmu urzędu prezydenta w chwili, gdy wygaśnie mandat Andrzeja Dudy?
Nie mam wiedzy o czymś takim.
Nie słyszała pani?
Nie słyszałam.
Arkadiusz, jak wspomina pani czasy pełnienia funkcji ambasadora w Rosji? Czy chciałaby pani kiedyś jeszcze objąć jakąś placówkę zagraniczną?
Wspominam, i to może zabrzmieć dziwnie, dobrze to jest źle powiedziane, bo to była bardzo trudna placówka i bardzo trudna praca. Ja chciałam tam pojechać, chciałam tę trudną pracę wykonywać. W tym sensie wspominam to jako taki trudny, satysfakcjonujący element mojego życia zawodowego, ale też pracy i służby i misji publicznej. Ogromnie boleję nad tym, czym się Rosja stała i że się zamieniła w tak totalitarny, agresywny kraj. Czy kiedyś chciałabym na jakąś placówkę jechać? Ja mam raczej takie myślenie, jestem teraz, gdzie jestem, i jestem stuprocentowo w misji i w tej pracy, którą dzisiaj wykonuję. Nie planuję dalej.
Marcin, środki na dopłaty do kredytów mieszkaniowych przesunąć na obronność? Czy pani jest na tak, czy nie?
Ja mówię nie dla dopłat. Ja nie wiem, czy są na to w ogóle jakiekolwiek środki przeznaczone, bo w tym budżecie nie ma eksplicite wskazanych, tak jak zresztą mówiłam o tym, środków na kredyty, na dopłaty do kredytu. Dopłat do kredytu nie powinno być.
Kropka. A propos krótkiej piłki, pani powiedziała, że marszałek Hołownia nie obraża swoich rywali. Tymczasem Real Politics, nazywanie człowieka piżmakiem, szkodnikiem i pasożytem, a były to słowa pana marszałka Hołowni pod adresem pana Mencena, było zachowaniem niegodnym marszałka polskiego Sejmu? Jak pani uważa, tak czy nie?
Ja myślę, że taka jest dzisiaj debata publiczna. Z drugiej strony padły takie słowa jak ciułała na przykład. Ja?
A co jest bardziej obraźliwe, że ktoś nazywa kogoś ciułałą czy pasożytem?
Nie chcę w to wchodzić. Ja takiego języka w ogóle pryncypialnie i zasadnie...
Czyli nie podoba się pani ten język?
Nie używam, ale to do siebie stosuję.
Okay.
Ja tak i wiem, że chyba jestem dziwolągiem na scenie politycznej. Nie używam ad persona, nie używam, staram się. Takie sceny jak wczoraj w Sejmie obustronnie mnie, powiedziałabym, żenują. Nie chcę nigdy być tego częścią, nawet jeżeli cały świat polityczny uzna, że to jest jedyny sposób na rozmowę, to nie ja. Ale to jest moja osobista, personalna postawa.
Ciekawe, czy weźmie to pod uwagę pan marszałek Hołownia. Rothschild, jak spór dotyczący dopłat do kredytów przekłada się na współpracę z PSL-em w ramach Trzeciej Drogi? Czy nadal planujecie z nimi współpracować, w tym startować ze wspólnej listy? Jeżeli tak, czy nie jest to hipokryzja, biorąc pod uwagę fakt, że to PSL lobbuje za dopłatami?
My jako Trzecia Droga podjęliśmy wspólne zobowiązania wobec wyborców i to jest coś, co nas absolutnie łączy i wdrażamy te zobowiązania. Składka zdrowotna jest jednym z tych zobowiązań i tutaj idziemy ręka w rękę. Jest szereg takich rzeczy, też na przykład przekonanie, że powinno być więcej życiodajnej, kredytowej energii od banków do przedsiębiorców. Też nas łączy.
Ale są posłowie
wspólny
PSL-u, którzy
Fundusz
mówią, że...
Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, okay, gdzie ten lead merytoryczny absolutnie po stronie pana premiera Kosiniaka. My z kolei negocjujemy to z Unią w partnerstwie, w bardzo dobrej współpracy realizujemy. Więc jest naprawdę bardzo wiele elementów współpracy na bazie naszych wspólnych zobowiązań. To... Jesteśmy dwoma różnymi organizacjami o różnych wrażliwościach.
Nigdy tego nie jedną trzecią drogę.
Nigdy nie ukrywaliśmy. Jesteśmy dwoma odrębnymi formacjami politycznymi.
Ale czy pani zdaniem jest możliwość, że Trzecia Droga po wyborach prezydenckich się może rozpaść? Czy raczej to wam nie grozi?
Mamy dzisiaj wybory prezydenckie, w której idziemy razem, idziemy tak jak dotychczas, czyli różne formacje, które mają wspólne zobowiązania, tam gdzie mamy te same zobowiązania, potrafimy współpracować.
Czyli Trzecia Droga się nie skończy po wyborach. Krzysztof, dlaczego pracownicy przy tych samych dochodach mają płacić kilka razy większą składkę zdrowotną w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy Polska 2050 planuje przeciwdziałać optymalizacji podatkowej i wspierać jedynie rzeczywistych przedsiębiorców?
To jest poruszony problem. Prawdziwy, gdzie są rzeczy...
O tym mówią politycy lewicy.
Gdzie są rzeczywiści przedsiębiorcy, a są jednoosobowe działalności, które, bo nie każda jednoosobowa działalność nie jest zaraz przedsiębiorcą, żeby tak nie upraszczać, ale czasem jest tak, że ktoś jest tym JDG, a tak naprawdę pracuje jak na etacie. W moim przekonaniu to wymaga weryfikacji, ale jest to bardzo nieprosta sprawa. Jeśli chodzi o inne opodatkowanie, oskładkowanie przedsiębiorców, to zawsze trzeba pamiętać, skąd to się wzięło. To się wzięło z przekonania, na którym bazuje polski system podatkowy od bardzo wielu lat, że ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę jest o wiele większe niż ryzyko na etacie. W związku z tym to ryzyko musi być kompensowane innym oskładkowaniem, innym opodatkowaniem. Ja w ogóle uważam, że oczywiście polski system podatkowy całościowo wymagałby dużych zmian i rewizji, ale wiemy, jakie to jest trzęsienie ziemi, wiemy, jak trudno coś takiego zrobić, jakie to budzi ogromne emocje społeczne i to chyba nie jest moment na takie fundamentalne zmiany.
Michał, czy szykując się do nowego rozdania funduszy Unii Europejskiej, pani ministerstwo analizowało potrzebę innego ułożenia programów operacyjnych, na przykład programu Bezpieczeństwo, scalenia programu Polska Wschodnia z programami regionalnymi, czy też wyodrębnienia programu krajowego rewitalizacji miast? Szczegółowe pytanie.
Tak, odpowiedź jest tak. Pracujemy w ministerstwie nad średniookresową strategią rozwoju Polski, czyli najważniejszym dokumentem strategicznym. Pracujemy z innymi resortami, bo koordynujemy oczywiście. To nie jest wyłącznie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten dokument ma być ustawowo gotowy do końca tego roku i on wyznacza główne kierunki rozwojowe Polski na najbliższą dekadę, także w wymiarze polityki regionalnej. Wyznacza obszary strategicznej interwencji, zarówno jak w rodzajach, jak i w lokalizacjach, gdzie ta strategiczna interwencja jest potrzebna, żeby polski rozwój szedł do przodu. Wyznacza też pewną logikę, co trzeba zrobić, żeby rozwój Polski był równomierny, a nie się skumulował na kilku metropoliach, co byłoby złe. I teraz jak my sobie ustawimy w Polsce nasze własne cele rozwojowe, to z tą agendą pójdziemy do Unii i będzie odwrotnie niż zawsze. Dotychczas trochę agenda unijna rozwojowa była akceptowana w Polsce i to było okej. To było dla nas okej, ale teraz przyszedł czas, kiedy my wiemy dokładnie i musimy wiedzieć, czego chcemy i przekładamy to na programy unijne.
KPO, ile w końcu pieniędzy z KPO zostanie przekazanych na obronność? 5 miliardów mniej niż planowano?
Tak, te pieniądze zostają w KPO. To jest ważne, ja to powtarzam, bo...
Czyli nie zostają w Brukseli, tylko w Polsce.
Wszystkie pieniądze zostają w Polsce. One w KPO, czyli w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy, jest duży program inwestycyjny dla samorządów, który się nazywa Zielona Transformacja Miast. Z tego programu przenosimy i teraz już wiemy, że 25-26 miliardów na nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności i zostawiamy początkowo... Był plan 10, ale teraz już wiemy, że 15 miliardów. Po rozmowach z samorządowcami, po usłyszeniu ich głosu, że potrzebują także tego programu, że mają gotowe inwestycje i uwzględniwszy ten punkt widzenia, głos samorządów jest bardzo ważny, rozdzielamy te środki w taki sposób.
Czy koalicja przegłosuje do końca kadencji wprowadzenie podatku katastralnego?
W umowie koalicyjnej nie ma tego, nie ma takiej woli koalicyjnej. Ja to mówię uczciwie właśnie, żeby nie narzucać tego koalicji, czego wspólnie jeszcze nie ustaliliśmy i mówię ja osobiście, ja prywatnie.
Czyli znowu pani wychodzi przed szereg.
Uważam, że podatek katastralny od trzeciego mieszkania powinien być. Mam badania, trzy i więcej mieszkań w Polsce ma 0,8% ludzi. Czyli wszyscy ci, co mówią, że kataster zrujnuje Polaków, to jest nieprawda. Mniej niż co setny Polak ma trzy lub więcej mieszkań. Dlaczego to jest bardzo potrzebne? Bo zniechęci ludzi do traktowania mieszkań jako towaru spekulacyjnego, czyli czegoś, w co wkładamy pieniądze, zamrażamy te pieniądze. My potrzebujemy pieniędzy w rozwój.
Panie minister, ale czy ma pani akceptację dla tego programu we własnym klubie? Bo na przykład pani kolega, pan poseł Pietrykowski ma 6 mieszkań.
Panie redaktorze, Polska 2050 i to jest nasz etos i mówiliśmy to od początku i tu się nic nie zmieniło, myśląc o politykach publicznych nie kieruję się portfelem moim własnym. Ja też mam mieszkania, które odziedziczyłam po moich rodzicach i trzymam dla moich dzieci. Gdyby ten kataster został wprowadzony, stracę. Nic
czyli pani
nie szkodzi,
tak naprawdę
panie redaktorze,
podlegała tym przepisom.
Tak, bo polityki publiczne nie powinny być stanowione moim interesem własnym czy moją kieszenią, tylko interesem publicznym, interesem państwa polskiego.
A jaki
i to jest
być
DNA
wysoki
Polski
ten podatek?
2050. To nie jest faza dyskusji, żebym ja powiedziała, jak konkretnie to powinno się dziać, zwłaszcza, że wygłaszam moje zdanie, uczciwie to mówię, absolutnie nie koalicyjny, nie ma takiej woli w rządzie, nie mam żadnego mandatu, żeby w ten sposób mówić.
Czy ten wczorajszy cyberatak na skrzynkę mailową polityków Platformy to coś poważnego, bo opozycja mówi, że to jest próba przykrycia innych delikatnych czy trudnych tematów przez Donalda Tuska.
Ja nie mam wiedzy, co tam się dokładnie stało, ale to nic dziwnego, że nie mam takiej wiedzy. Jeżeli pan premier powiedział, że był atak, to znaczy, że był atak. A jak poważny był, no to rozumiem, że trzeba być w środku tego procesu, żeby się na ten temat wypowiedzieć. No ja nie wiem po prostu.
Jan Grabiec powiedział, że została przejęta skrzynka mailowa jednego z pracowników i przez to próbowano wygenerować jakąś fałszywą wiadomość. Można to porównać do skrzynki mailowej pana ministra Dworczyka i do tego, co działo się za poprzedniej koalicji? Trudno powiedzieć
ataki,
na razie.
Znaczy, tam był podwójny problem z panem ministrem Dworczykiem. Na pewno były ataki, które nie powinny były mieć miejsca. Ja mam przekonanie, że pan minister akurat zrobił wiele, żeby działać przeciwko Łukaszence, co mu się akurat za dobre należy policzyć. I nastąpił mściwy atak, ale pan minister nie powinien był korzystać z prywatnej skrzynki do służbowej poważnej korespondencji. Co się tu zdarzyło, nie wiem. Natomiast natomiast to, że jesteśmy permanentnie pod cyberatakiem ze strony wschodniej, to jest fakt, ta wojna trwa, nie zaczęła się wczoraj. Tu w tym sensie pan premier powiedział, że się zaczęła. No nie zaczęła się, tylko trwa cały czas. Wszyscy to powinniśmy wiedzieć i bardzo wiele rzeczy w Polsce, które nas dzieli, powinniśmy zmniejszyć i wychłodzić, pamiętając, że wróg prawdziwy jest gdzie indziej.
Niedawno, jak pani rozmawiała tutaj z Beatą Lubecką, mówiła pani, że zaraz po zajęciu Krymu przez Rosję w 2014 roku, pani jako ambasador dostawała, rozumiem, oficjalne pisma z pytaniem, czy Polska nie ma ochoty na udział w rozbiorze Ukrainy. Czy może pani konkretnie powiedzieć, od kogo były to pisma? To byli ważni politycy rosyjscy?
To byli oficjalni, to nie był premier czy prezydent oczywiście, ale to byli sprawujący oficjalne funkcje parlamentarne ludzie. No oczywiście, że była jasność, nikt przez jedną milisekundę nie uznał, że jest to czymś innym niż obrzydliwą prowokacją.
Czyli to był jakiś deputowany rosyjski, tak?
Tak.
Deputowany rosyjski. Czy pani wie, gdzie przebywa skazany na dożywocie zabójca Ryszard Cyba?
To jest sprawa w odpowiedzialności prokuratury przede wszystkim i Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiem od ministra sprawiedliwości, że przebywa w miejscu, w którym jest totalnie, absolutnie pod kontrolą i nikomu nie zagraża.
Czy to jest pewne? Bo wczoraj mieliśmy trochę zamieszania.
Taką informację jednoznacznie pan minister przekazał i absolutnie wierzę mu, że dokładnie tak jest.
Ale wczoraj po południu rzecznik Sądu Okręgowego powiedział, że wrócił do TPS-u. Potem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. No jest chaos, jest zamieszanie. Nikt tego nie kontroluje?
Usłyszałam od pana ministra, że jest pod pełną kontrolą, jest rzeczywiście chory psychicznie i znajduje się pod kontrolą, także nikomu nie zagraża. Powtarzam, wierzę temu, co usłyszałam.
Co pani jako specjalista od spraw wschodnich może powiedzieć o negocjacjach Trumpa z Putinem? W którym kierunku to idzie?
Ja ubolewam, jeśli chodzi o te negocjacje, głównie w tym wymiarze, gdzie padają słowa nieprawdziwe, jeśli chodzi o istotę tej wojny, bo myślę, że to jest, możemy uważać, że trzeba taki lub inny pokój, takie lub inne warunki rozwiązania, w takich lub innych poruszamy się realiach, ale pewne rzeczy nie mogą być podważane i to jest pewna fundamentalna prawda o tej wojnie. Ukraina jej nie chciała i to wiemy, mówię to z absolutną odpowiedzialnością. Było zrobione wszystko po stronie ukraińskiej, żeby uniknąć tego konfliktu. Rosja napadła na Ukrainę dlatego, że chce podporządkować sobie ten kraj, zarówno mieć te ziemię, mieć tych ludzi i mieć tam władzę. No to jest po prostu tak proste i okropne, że bardziej się tego nie da prościej i okropniej ująć i wszelkie inne wokół tego mącenia, że to Ukraińcy są winni i oni sobie tę wojnę spowodowali, a w ogóle może napadli na Rosję. Nigdy nie powinno w przestrzeni publicznej nigdzie takie rzeczy padać, bo po prostu są powielaniem propagandy rosyjskiej i to jest to, co mnie bardzo niepokoi.
Niepokoi pani w wypowiedziach administracji amerykańskiej.
Tak jest.
A widzi pani jakąkolwiek szansę na szybki rozejm, zawieszenie broni? Mówiło się, że być może na Wielkanoc. Teraz niektórzy mówią, że do końca roku chyba nie ma szans.
Ja mówiłam od początku, że to zobowiązanie prezydenta Trumpa, że w 24 godziny, nawet powiedzmy pomnożone przez kilka jeszcze dni, wobec istoty tego konfliktu jest nierealne, dlatego że Rosja jest agresorem i Rosja nie chce zejść ze swoich agresywnych zamierzeń i celów. Cały czas Putin mówi, że on nie cofnie się o milimetr i że ma wszelkie prawa, żeby władać drugim krajem i inną nacją, więc wobec takiej postawy wynegocjowanie jakiegoś rozejmu jest bardzo trudne. Z Rosją jest też tak, że dużo skuteczniej się z nimi rozmawia z pozycji siły. Czy ja wykluczam możliwość jakiegoś zamrożenia tego konfliktu? Nie. Myślę, że to jest na jakimś etapie możliwe. Czy to zamrożenie będzie stabilne, długookresowe i da nam bezpieczeństwo? Nie.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050, była gościem Radia Z. Bardzo pani dziękuję i miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Radio Z i już.
on the west side, as the dust flies, watch it burn.
Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Historyczna decyzja południowo-koreańskiego Trybunału Konstytucyjnego utrzymał w mocy decyzję o impeachmencie prezydenta Yoon Suk-yeola w związku z ogłoszeniem przez niego w grudniu ubiegłego roku stanu wojennego, tym samym odsunął go od władzy. Zgodnie z konstytucją wybory nowej głowy państwa odbędą się w ciągu 60 dni. Prezydent Yuk nie sprawuje funkcji prezydenta od 14 grudnia, kiedy to południowo-koreański parlament opowiedział się za jego odsunięciem, zarzucając mu naruszenie konstytucji i prawa. Więcej w tej sprawie piszemy na radioz.pl. Czerwień na giełdach po decyzji amerykańskiego prezydenta. Notowania pogłębiają spadki po tym, jak Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na szereg krajów na całym świecie, nazywając to dniem wyzwolenia. Ceny ropy naftowej zanurkowały o ponad 3%. Światowi eksperci wieszczą spowolnienie gospodarcze. Premier Donald Tusk oszacował, że nałożenie ceł na Unię Europejską może obniżyć PKB Polski o 0,4% i spowodować około 10 miliardów złotych strat. Ale jak zwraca uwagę w rozmowie z Maciejem Bąkiem dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prawdziwe problemy zaczną się po tym, gdy inne państwa zaczną odpowiadać Trumpowi.
Najgorsze, co Europa mogłaby teraz zrobić, to odpowiedzieć cłami swoimi na cła amerykańskie. Bo to, że Amerykanie wprowadzają cła, to uderzy w ich rynek wewnętrzny. Ponieważ Amerykanie za produkt, za który teraz płacą powiedzmy dolara, będą musieli zapłacić $1.20. Za chwilę.
Ale przecież wszyscy głośno mówią, że trzeba wprowadzić cła wzajemne. No napisał to chociażby w nocy premier Donald Tusk.
Jak my nałożymy na nich, to znaczy, że my będziemy mieli wyższe ceny u siebie. Tak naprawdę cła uderzają i tak ostatecznie w tego ostatecznego konsumenta.
Nad odpowiedzią pracują Chiny, Wielka Brytania i Unia Europejska. W poniedziałek zbierze się Rada odpowiedzialna za politykę handlową wspólnoty. Prace nad reakcją na ruch Trumpa są bardzo intensywne, powiedział w TVN24. Minister finansów Andrzej Domański. Inflacja będzie niższa i będzie maleć, przewiduje prezes NBP.